Szanowni Państwo, witam serdecznie w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Mam wyjątkową przyjemność gościć dzisiaj panią Dominikę Pawlikowską, autorkę książki, którą będziemy prezentować, Historia w SEPI, Opatówek wiewiórkowscy. Pani Dominika Pawlikowska jest autorką książki i jest rodzinnie związana z jej bohaterami. Wieloletni pedagog, germanistka, nauczyciel, pracownik szkół, między innymi w Kaliszu, autorka bloga Historia w SEPI, współpracująca z regionalistami, poszukująca informacji dotyczących zarówno swojej rodziny, ale również dotyczących miejscowości, regionu, w którym się wychowała i żyła. Pani Dominika Pawlikowska jest również utytułowanym nauczycielem. W 2019 roku zdobyła tytuł Wielkopolskiego Nauczyciela Roku. Jest opiekunem młodzieży, która startuje w konkursach na temat wiedzy historycznej i sama napisała książkę dotyczącą nie tylko swojej rodziny, ale historii swojego miasta, Opatówka. Już tytuł wskazuje, że mamy do czynienia z pracą regionalną, ale na jej tle poznajemy historie charakterystyczne dla wielu regionów Polski, dla wielu rodzin Polski, które przeżywały w okresie okupacji niemieckiej również dramaty i tragedie. Kanwą tej książki jest historia rodzin związanych ze sobą, również mieszkających w jednej kamienicy przy Placu Wolności 13 w Opatówku. W kamienicy, która, jak sama pani mówi, mieszkały już po wojnie w większości kobiety. Jaka jest zatem idea tej książki i jak wyglądała praca nad nią?
Dzień dobry Państwu. Faktycznie wychowałam się w kamienicy w Opatówku przy Placu Wolności 13. I jako dziecko nie uważałam, że moja rodzina jest jakaś inna. Z tym, że faktycznie wieczorami moja babcia była osobą towarzyską, również nauczycielką. Przychodziło do nas wielu gości i wiele moich cioć i właściwie były to same kobiety. Kiedy byłam już troszkę starsza, to zaczęłam się zastanawiać, dlaczego w mojej rodzinie nie ma mężczyzn. Ale przy mnie nie opowiadało się tych wojennych historii, po prostu chciano mnie uchronić w dzieciństwie przed okrucieństwami tego świata. I no, z przykrością stwierdzam, że też nie udało mi się nigdy wypytać mojej babci o to wszystko, co przeżyła. To, co wiem, to tylko ze strzępów rozmów i z tego, co dowiedziałam się od moich cioć później, ale to kiedy już byłam dorosłą, dojrzałą osobą. A więc spotykały się same kobiety i były to sieroty i wdowy. No, bardzo doświadczone osoby właśnie z powodu wydarzeń II wojny światowej. W jednym z mieszkań mieszkałam ja z babcią i mamą. Moja babcia krótko przed wybuchem wojny poślubiła naczelnika poczty w Opatówku, który został aresztowany, powiem o tym później, jako jedna z osób, które znalazły się na liście proskrypcyjnej. I moja mama nie poznała nigdy już swojego ojca, ponieważ dziadek został zamordowany w ubogiej kuzyn w 1941 roku. W sąsiedniej klatce mieszkała matka mojego dziadka z dziećmi, które wychowywała, a które były sierotami po córce, po Helenie Wiewiórkowskiej, Wiewiórkowskiej z domu i Zygmuncie Gadzinowskim, który również znalazł się na listach proskrypcyjnych wraz z moim dziadkiem. Mieszkała z nami też moja prababcia, której mąż, a mój pradziadek także znalazł się na tych listach proskrypcyjnych, a wcześniej byli właścicielami kamienicy w Opatówku. I pradziadek nazywał się Szaliński. Jako trzeci z członków mojej najbliższej rodziny znalazł się również na tej liście. Z racji tego, że był człowiekiem zamożnym, dzisiaj byśmy powiedzieli dobrym biznesmenem, prowadził restaurację w tej kamienicy i po prostu przebywał na co dzień z bardzo wieloma ludźmi. I dlatego również znalazł się na tej liście. Na liście znalazł się również kuzyn mojego dziadka, również o nazwisku Wiewiórkowskim, Aleksander, i on jako jedyny właściwie przeżył obóz, ale o tym też może opowiem później. Tak więc faktycznie wychowywałam się w rodzinie, gdzie nie było mężczyzn, wszyscy mężczyźni zginęli w czasie II wojny światowej. No i stwierdziłam, że natrafiłam też na duże archiwum w domu. W szufladzie znajdowały się listy od dziadka, które ocalały, mimo że babcia była przecież wysiedlana. Dla babci to były relikwie i przypuszczam, że często do nich wracała, natomiast przede mną one były zamknięte, ale gdy rodzina udawała się na jakiś spacer czy do kościoła w niedzielę, to ja się zakradałam do tej szuflady i oglądałam te pamiątki, niczego z tego nie rozumiejąc, bo to było wszystko napisane po niemiecku. Ale chciałam się uczyć języka niemieckiego i też moja babcia przywiązywała do tego dużą wagę, dlatego jak byłam mała, to już chodziłam na korepetycje z języka niemieckiego do takiej pani Niemki, która po wojnie pozostała w Kaliszu. No ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, dlaczego babci tak bardzo zależy na tym, żebym znała niemiecki, no ale dzisiaj już oczywiście rozumiem. No i też kiedy już te dokumenty ocalały, przestudiowałam je, wiedziałam, co w nich jest, to chciałam spisać historię mojego dziadka. Dlaczego tak się stało, co powodowało, co w tym upadku, co w mojej rodzinie było takiego, że wszyscy musieli zginąć. Dlaczego byli tacy niewygodni dla Niemców. W ostatnim czasie przeszukałam też zasoby archiwum w Kaliszu i się okazało, że spoczywa tam bardzo wiele dokumentów dotyczących m.in. Opatówka, które mam wrażenie dotykałam po raz pierwszy po 80 latach, a więc od momentu ich wytworzenia. Znajdowały się tam różne sprawy karne. To oczywiście też wszystko po niemiecku, no ale dzięki mojej znajomości języka mogłam się swobodnie poruszać. Znalazłam też listę Volksdeutschów dla Opatówka. Bardzo wiele innych dokumentów w archiwum w Łodzi, plany Niemców na Opatówek, ponieważ Opatówek, jak się okazało, był dla nich ważnym punktem. Był miejscem, gdzie Niemcy byli właściwie od zawsze. Chociażby od 1826 roku, gdzie w Opatówku powstała fabryka włókiennicza. Mieszczanie opatóweccy zabiegali o to, żeby troszkę uprzemysłowić teren i ówczesny właściciel Opatówka, generał Zajączek, generał jeszcze z czasów wojen napoleońskich, a do 1826 roku namiestnik cara, ściągnął kapitał niemiecki i powstała fabryka przemysłowca Fiedlera z Oederan i on sprowadził 500 tkaczy, ponieważ obsługa maszyn nie była jeszcze wtedy znana, nie było fachowców tutaj w Opatówku, sprowadził 500 niemieckich tkaczy.
Pani Dominiko, przepraszam, wchodzimy już tu w kwestie dotyczące historii Opatówka i to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ ona też buduje taki obraz tego miasta, w którym żyło bardzo dużo mieszkańców pochodzenia niemieckiego, co ma też niewątpliwie wpływ na późniejszy rozwój wydarzeń i na to sąsiedztwo z Polakami. Ja chciałabym jeszcze prosić na chwilę o możliwość powrócenia do kwestii książki, bo jak rozumiem, czyli od najmłodszych lat pani się interesowała historią rodziny i chociażby ze względu na fakt, że utrudniano jakoś specjalnie pani dostępu do tych materiałów. Sama ta idea rozwijania znajomości języka niemieckiego była taką swoistą przepustką do tego, żeby je poznawać, ale niewątpliwie, jak rozumiem, towarzyszyła pani chęć poznania tego, co się stało z rodziną, przynajmniej na początku z dziadkiem, a jak rozumiem, w miarę upływu czasu jeszcze rozwijały się kolejne wątki. I oprócz tego, że pani podeszła do kwestii rodziny jako jej członkini, chcąc ustalić, co się stało, to tutaj myślę, że taka być może to żyłka poszukiwawcza, ale też podejście pedagoga, nauczyciela sprawiło, że pani jednak sięgnęła i po archiwa, i sięgnęła po materiały i publikacje już istniejące, ale poprzez dokumenty. Ile czasu pani zajęło, żeby w ogóle zgromadzić i powiedzieć, to jest ten moment, w którym trzeba to spisać?
Tak na poważnie to poszukiwaniami zaczęłam poszukiwania około 6 lat temu. I pierwotnie chciałam opisać najpierw historię dziadka, tak jak wspomniałam, ale kiedy zorientowałam się, że przecież dziadek miał jeszcze 3 braci, i 2 siostry, i co się z nimi stało, że oni wszyscy właściwie byli więźniami obozów koncentracyjnych, przeszli przez Auschwitz, Buchenwald, Łambinowice, jakiś obóz na Szlezwiku-Holsztynie, bo przecież te obozy wszystkie nie są jeszcze rozpoznane do końca, to ostatecznie dotarłam do mojej prababci, która była matką tych 6 dzieci i po prostu wstrząsnął mną jej los, bo właściwie te dzieci po kolei traciła, więc w myślach przyrównuję ją do matki Niobe. Już 3 września babcia się dowiedziała o śmierci syna Jana, który był strzelcem pokładowym i 3 września właśnie Jan wykonywał lot rozpoznawczy nad Brzezinami, to jest miejscowość blisko właśnie Opatówka, 34. Eskadra Rozpoznawcza Armii Poznań. No i podczas tego lotu został zestrzelony nad Brzezinami i mieszkańcy tamtejsi przybiegli do mojej prababci poinformować ją, że syn zginął.
Okazało się, że chyba nie do końca tak było, prawda?
Tak, babcia już wtedy przywdziała żałobę, którą nosiła do końca wojny, bo wojna kolejne ofiary z rodziny pochłaniała. Tymczasem okazało się, że Jan po tym, kiedy samolot Karaś otrzymał postrzał, samolot zaczął płonąć i kapotażem pilot wylądował. W międzyczasie przyjechali Niemcy, gratulując w ogóle wylądowania temu pilotowi, a rolnik powiedział, że jeszcze gdzieś tam w polu leży worek, który w międzyczasie wypadł z tego samolotu. A tym workiem okazał się właśnie mój wujek Jan, który doznał ciężkich obrażeń, ale ocalał i został przez Niemców zabrany do szpitala, po czym został odesłany właśnie do obozu w Łambinowicach-Lambsdorff, który też miałam okazję zwiedzić, ponieważ z młodzieżą brałam udział w takim projekcie, w warsztatach Auschwitz-Lambsdorff, Auschwitz, który wykazywał zależność między oboma obozami.
Co się stało z kolejnymi dziećmi, właściwie synami, bo to ich głównie miały te dramaty?
Najbardziej, jeśli można tak powiedzieć, żal mi, bardzo współczuję kolejnemu z braci mojego dziadka, Zygmuntowi Wiewiórkowskiemu, który był żołnierzem września i dostał się do niewoli w bitwie pod Bzurą. I został skierowany właśnie do jakiegoś obozu na Szlezwiku-Holsztynie, bliżej mi nieznanego. I tam, no tam pracował, ale rodzina chciała, żeby Zygmunt był bliżej domu i no po prostu wręczyła łapówkę Niemcowi, który miał cegielnię w Kaliszu i wujek zaczął, no został, znaczy ten właściciel cegielni, Stenzel, napisał pismo, że ten pracownik jest mu koniecznie potrzebny, bo tylko on będzie mógł uruchomić jakieś maszyny. No i wówczas wujek został skierowany do pracy w tej cegielni. No ale przecież był oficerem i wiadomo było, że nie będzie spokojnie, tylko pracował. Zaangażował się w działalność państwa podziemnego, tak, Armii Krajowej i został aresztowany. W 1943 roku przyszło po niego właśnie do tej cegielni Gestapo i został wysłany do Auschwitz. W Auschwitz był dosyć krótko, ponieważ to już był czas, kiedy młodzi mężczyźni i siła robocza potrzebna była w różnych fabrykach na terenie Niemiec. I jadąc z Auschwitz, będąc transportowany z Auschwitz do Buchenwaldu, wyrzucił gryps, który również dzięki zaangażowaniu polskich kolejarzy został dostarczony matce, został dostarczony rodzinie i Zygmunt w tym grypsie pisał, żeby nie robili sobie nadziei, że on ma świadomość, dokąd jedzie i po co jedzie. No wtedy już mu było wówczas wiadome, to był 43 rok, że mój dziadek, a jego brat już został zamęczony w obozie, że jego szwagier Zygmunt Gadzinowski również zginął w obozie Guzen. Także taki gryps dotarł do rodziny. A w Buchenwaldzie Zygmunt pozostał do końca wojny. Też z IPN-u pozyskałam bardzo szczegółowe informacje, nawet w których komandach pracował i jak ta praca wyglądała. I przeżył obóz. Zachował się też list jego do rodziny, który no, jest wzruszający, bo trzeba pamiętać, że on miał wówczas 26 lat. I w tym liście prosi, żeby pozdrowić jego koleżanki, jego sympatię. Także no, mimo, że te warunki były takie, jakie były, to myślał o życiu, o szczęściu, o miłości. No i dane mu było dożyć wyzwolenia tego obozu, ale no nawet kiedy wrócił do Opatówka, to dowiedział się, że interesuje się Urząd Bezpieczeństwa z racji jego działalności w AK, więc można powiedzieć, że no nie wyjechał, tylko po prostu uciekł na ziemię odzyskane, ale tam dzięki swojemu wykształceniu dostał dobrą pracę, dostał mieszkanie. Ożenił się, urodziła się jego jedyna córka, po czym stan jego zdrowia gwałtownie się pogarszał, ponieważ w obozie dorobił się wielu chorób, między innymi gruźlicy. No i powrócił do Opatówka w 1948 roku, zmarł na rękach swojej matki, pielęgnowany przez nią do śmierci. To były wydarzenia z września. No i trzeci syn Loka, Wiewiór Kostyń, mój dziadek. Kiedy wybuchła wojna, no musiał opuścić oczywiście pocztę. Poczta została zajęta zaraz przez Niemców. Dziadek spakował rodzinę, udał się do Warszawy. Spodziewał się, że tam będzie jakiś punkt mobilizacyjny, ale no niczego takiego nie było. W związku z tym wrócili do Opatówka i schronienia wówczas udzielił im zaprzyjaźniony z dziadkiem, bo wiem, że przed wojną grali razem w karty na poczcie. Można powiedzieć właściciel, administrator Opatówka, Konrad Wynszek, który również był oficerem, który także brał udział w bitwie nad Bzurą. Był oficerem 7. Pułku Strzelców Konnych i podobnie jak wielu polskich arystokratów, można powiedzieć, brał udział w tworzeniu podziemnego państwa. Szkolił chłopów do AK i udzielił też schronienia mojemu dziadkowi. W swoim folwarku w Józefowie i właśnie tam 15 kwietnia 40 roku przyszli po dziadka żandarmi. Dziadek wiedział, że zostanie aresztowany, ponieważ został ostrzeżony. Przypuszczam, że mógłby zostać ostrzeżony przez sołtysa, ponieważ sołtysi otrzymywali listy proskrypcyjne, ponieważ mieli zabezpieczać podwody, czyli mieli zabezpieczać transport, wozy. I dziadek, wiedząc, że będzie aresztowany, zabił sobie jeszcze dyskami okna od strony pola, żeby nie uciekać, żeby po prostu w momencie, kiedy przyjdą Niemcy, zachować godną postawę. No i kiedy moja babcia zaczęła płakać w tym momencie, dziadek powiedział: Marysiu, przecież ja nic takiego nie zrobiłem. Za 2-3 tygodnie wrócę, bo damy Niemcom takiego łupnia. Także wierzyli w te podpisane sojusze. I faktycznie dziadek myślał, że Anglia, Francja, nasi sojusznicy przyjdą nam z pomocą.
Pani mówi dziadek, ale przypomnijmy, że w tym czasie to był no, młody mężczyzna, żonaty, już z dzieckiem, drugie w drodze było. Także to był taki moment, w którym wszystko jeszcze było przed nim, prawda?
Tak, zaczynało się piękne życie, piękne, dostatnie życie. Moja prababcia Leokadia bardzo dużą wagę przywiązywała do kształcenia, do nauki. No więc wszyscy synowie i córki kończyli szkoły. To było wielkim wyrzeczeniem, ponieważ ja nawet dochodziłam, jak oni dojeżdżali z Opatowka do Kalisza. No trzeba było wynająć wóz i po prostu tym wozem 10 kilometrów dojeżdżać do liceów. Gimnazjum wówczas to się nazywało, to były gimnazja. No i płacić przecież czesne, kupować dzieciom mundurki. Także to było bardzo duże materialne takie wyrzeczenie dla rodziców. No i kontynuowali dalej naukę. Zaczynało się piękne życie. Dziadek został naczelnikiem poczty. Mam nawet jego angaż do tej pory z wysokością pensji. No i moja babcia też otrzymała posag, więc pięknie się urządzili na poczcie. Mieli, babcia mówiła, że piękne meble, obrazy. I zaczynało się wspaniałe życie, które babcia zamierzała zresztą mieć kilkoro dzieci. No, zawsze się śmiała, że dobrze czas wykorzystała, bo przez 2 lata małżeństwa miała dwoje. Niestety w momencie, kiedy dziadek był aresztowany, babcia była w ciąży z moją mamą. Także moja mama urodziła się w momencie, kiedy dziadek już przebywał w obozie. No i zresztą w listach też prosił o opiekę nad córkami, żeby im coś tam kupić na święta. Niemniej no nigdy mojej mamy już nie zobaczyła.
Przerwane życie, sposób i miejsce, do którego trafił, no wywołuje do dzisiaj wielkie poruszenie i duża jest świadomość tego miejsca i jego okrucieństwa. Mauthausen, Gusen, czyli Gusen, filia obozu Mauthausen, jeden z najcięższych obozów, specjalnie stworzony również dla Polaków, 60% więźniów około to byli Polacy, którzy morderczo pracowali w obozie i w filiach obozu. Byli okrutnie traktowani. Niejednokrotnie więźniowie, którzy trafiali z obozów takich jak Dachau, ale również z innych do Gusen, no twierdzili, że trafili do piekła i że z niego właściwie no, trudno już wrócić. I faktycznie tam zmarł. Kiedy zmarł dziadek? I w jakich okolicznościach? Przynajmniej co wiadomo?
Po aresztowaniu wszyscy byli zawiezieni do miejsca, w którym obecnie znajduje się Galeria Handlowa Tęcza w Kaliszu. Tam znajdował się wtedy również dom handlowy braci Schreier. Teren był ogrodzony i tam trafili wszyscy aresztowani z list. W tym samym dniu aresztowani, a więc aresztowani 15 kwietnia. No niecałe dwa tygodnie koczowali tam właśnie na tym terenie ogrodzonym w Kaliszu, a 26 kwietnia przybyli do Dachau, gdzie dziadek otrzymał numer 6098. Tym samym transportem, jak wspominałam, przyjechał jego szwagier, Zygmunt Gadzinowski, o nim jeszcze nie wspominałam, a była to postać, którą Niemcy też uznali za bardzo niebezpiecznego, ponieważ był sekretarzem w osławionej gminie Lisków, gdzie działał od 1900 roku ksiądz Bliziński, który wsławił się tym, że był twórcą na tym terenie spółdzielczości. A więc dziadkiem trafił tym samym transportem Zygmunt Gadzinowski i kuzyn Aleksander Wiewiórkowski. Mojego pradziadka Niemcy, nie udało im się go aresztować, ponieważ wcześniej go wysiedlili. Pradziadek miał, jak już wspominałam, kamienicę i restaurację, wcześniej go wysiedlili. Ja przypuszczam, że on też nawet nie czekał na wysiedlenie, tylko on po prostu wyjechał do rodziny w Generalnej Gubernii, uciekł, ponieważ wiedział, co Niemcy z nim zrobią. Naszymi sąsiadami w tej kamienicy byli Niemcy i no, on miał pewne takie, były pewne przesłanki, które świadczyły, że on może nie ocalić życia, ponieważ jako właściciel dużego majątku, no Niemcy też celowali w ten majątek. No, wiadomo było, że komuś na tym zależało i chciał to przejąć, więc Szaliński sam uciekł do Generalnej Gubernii. No i kiedy ci trzej kuzyni znaleźli się w obozie, to w Dachau kazano im pokazywać ręce, bo no oczywiście sami się musieli przyznać, jaki zawód wykonują, ale musieli jeszcze pokazywać ręce. I ponieważ mój dziadek miał ręce urzędnika niespracowane, to przewieziono go do obozu Mauthausen z Dachau, natomiast kuzyn dziadka, Aleksander, który był rzeźnikiem, no pozostał w Dachau i doczekał wyzwolenia. Pracował przy żywności, więc no też dokarmiał w miarę możliwości tych więźniów, którzy byli słabsi, którym groziła śmierć. Wiemy o tym, bo po wojnie przychodziły do rodziny listy z podziękowaniami od tych osób, które zawdzięczały życie właśnie, przeżycie w obozie Dachau wujkowi Aleksandrowi.
Czyli takie osoby, które miały fach w ręku, pracowały często fizycznie, miały większą szansę, bo były wykorzystywane po prostu przez Niemców do pracy, a intelektualiści,
natomiast
urzędnicy...
inteligencja, wiadomo, w obozie Mauthausen powitał ich Niemiec, który powiedział, wy psy, wy tu nie będziecie żyli dłużej niż 3 tygodnie. No i tak faktycznie było. Więźniowie wykorzystywani byli do pracy w kamieniołomach Guzem. Musieli 4,5 kilometra codziennie maszerować do pracy z Mauthausen. Po czym stwierdzono, że no, należy wybudować w Guzem obóz, żeby ze względów ekonomicznych chociażby zaoszczędzić więźniom tego marszu, żeby lepiej ich można było na miejscu w tych kamieniołomach wykorzystać. Więc można powiedzieć, że mój dziadek sam sobie własnymi rękoma budował obóz, w którym później przebywał do 1941 roku. Można powiedzieć, że dziadkowi dosyć długo w porównaniu z innymi więźniami udało się przeżyć w obozie, bo aż rok. I też wiemy, jak zginął, ponieważ właśnie ten jedyny wujek, który przeżył obóz Dachau, Aleksander Wiewiórkowski, no oni powoli tak szybko nie wracali z tych obozów. Wujek wrócił we wrześniu dopiero, ponieważ no, musiał dojść do siebie, ale też poszukiwał swoich kuzynów. No i od tych ludzi, którzy się rozpierzchli po prostu od tych byłych jeńców,